Szczęść Boże, witamy bardzo serdecznie słuchacze Radia Niepokalanów, Malwina Szymańska, ojciec Mirosław Kopczewski. Witam ojcze.
Szczęść Boże.
Dzisiaj będziemy rozważać przykazanie numer 3, czyli będziemy mówić o tym, jak należy świętować. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Tak brzmi dokładnie to przykazanie. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go uświęcić. 6 dni będziesz pracować i wykonywać wszystkie twe zajęcia. Dzień zaś 7 jest szabatem ku czci Pana Boga twego. Nie możesz przeto w dniu tym wykonywać żadnej pracy. To jest cytat z Pisma Świętego z Księgi Wyjścia i jeszcze jeden cytat z Pisma Świętego na początku tych rozważań. To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest Panem szabatu.
Zgadza się. Jest to wielkie dobrodziejstwo. Trzecie przykazanie, że Pan Bóg daje nam możliwość oderwania się od swoich codziennych zajęć, obowiązków, pracy, a wręcz nam nakazuje świętować. I co to znaczy świętować? To znaczy wejść w relację z tym, który jest święty. On jest po trzykroć świętym Bogiem, dlatego ten dzień jest też dniem pańskim, jest przeznaczonym na to, żebyśmy mieli czas dla Boga, dla oddawania Mu czci, dla modlitwy, dla uwielbienia Boga, dla spotkania z Bogiem. I nieraz spotykam ludzi, którzy mają problem z tym przykazaniem, w sensie takim, że nie mają czasu na Eucharystię, mają inne zajęcia i wtedy tłumaczę, że to nie my robimy Panu Bogu przysługę, że chcemy się z Nim spotkać, ale to On nam. Bo kim ja jestem, a kim jest Bóg? Gdybyśmy mieli możliwość spotkania się z jakimś wielkim człowiekiem znanym, bogatym, nie wiem, jakimś aktorem, politykiem, może nawet samym papieżem, to dla nas byłoby to szczególne wyróżnienie, gdzie byśmy pewno kilka dni myśleli, przygotowywali się, jak się zachować, jak, co powiedzieć i tak dalej. Natomiast tutaj mamy spotkanie z Bogiem, gdzie to On chce się z nami spotykać. Sam Stwórca nieba i ziemi chce się spotykać z nami jako ze swoimi dziećmi. Chce słuchać o naszych problemach, o tym, co się nam nie udało, o naszych troskach. Chce nas wziąć na kolana, chce nas przytulić do siebie. Po prostu ten dzień jest konieczny dla takiego normalnego życia duchowego. Właśnie i tutaj szczególnie ten aspekt spotkania z Bogiem. Świętować znaczy spotkać się ze świętym i chcemy się spotykać z Bogiem. Pan Bóg dał ten dzień jako znak przymierza. To znaczy Bóg zobowiązał się do opieki nad narodem wybranym, że będzie ich Bogiem, że będzie im błogosławił, że będzie im towarzyszył we wszystkich wyprawach. Natomiast naród izraelski zobowiązał się do tego, do posłuszeństwa, do tego, że będzie właśnie zachowywał przykazania, do czci Boga, do kultu, do modlitwy. I właśnie tutaj jest ten dzień. I ja wiem, że jak czytamy Stary Testament, na początku Żydzi mieli ogromny problem z tym, żeby przystosować się do tego dnia, żeby nie naruszać. I ciągle słyszymy o naruszaniu szabatu, o jakiej pracy, o zapominaniu o Panu Bogu. Ten dzień jest dany nam po to, żebyśmy nie lekceważyli Boga. Żebyśmy ciągle mieli świadomość, kim my jesteśmy i kim jest Bóg. I że On jest, że On na nas patrzy, że On jest na wyciągnięcie ręki, tak? Że nic się przed Nim też nie skryje, bo tak często chcielibyśmy, myślimy, że coś potrafimy przed Panem Bogiem skryć, że On jest ślepy i głuchy, no bo tyle lat ma, tyle wieków, z milionów czy miliardów, no to jest pewno głuchy i ślepy. Nie, Bóg jest zawsze młody, zawsze tym, który panuje nad wszystkim i przenika wszystko, tak? I właśnie o to chodzi, żebyśmy od Boga nie uciekali, ale żebyśmy do Boga przyszli, żebyśmy zrozumieli, że On jest źródłem. On jest źródłem stworzenia i On jest źródłem wszelkiej łaski, wszelkiego dobra. Przychodzimy do Niego, aby strząchnąć z naszego ciała, z nas przysłowiowy proch, to co nas w ciągu tygodnia jakoś oczernia, tak, jakiś brud z nas żeby się odnowić, tak? Właśnie to spotkanie z Bogiem Świętym, ta niedziela jest konieczna do tego, żeby się odnowić, żeby dalej móc pójść i pracować, trudzić się na utrzymanie swojej rodziny, na wypełnianie swoich codziennych zobowiązań.
Działanie Boga jest wzorem działania ludzkiego. Jeżeli Bóg odpoczął i wytchnął w siódmym dniu, człowiek również powinien zaprzestać pracy i pozwolić innym, zwłaszcza ubogim, odetchnąć. Czyli chodzi o to, żebyśmy i my odpoczywali, ale też ze względu na przykład na nasze stanowisko jakieś społeczne, też dali odpocząć innym, jeżeli na przykład jesteśmy pracodawcą.
Oczywiście i tutaj ja jestem wdzięczny Bogu, że doczekaliśmy się w końcu, że sklepy w niedzielę, jeszcze nie wszystkie, ale do tego zmierza nasze państwo, żeby były zamknięte, żeby dać też możliwość tym, którzy pracują w handlu, a to jest bardzo ciężka praca, bardzo pochłaniająca czas. Tam naprawdę nie ma często możliwości na spotkanie rodzinne. Jeśli ta niedziela jeszcze była zabrana, no to praktycznie można było czekać na powolny rozkład rodziny. Bo kiedy dzieci zostają same, kiedy małżonek zostaje sam, no to jest karygodne, tak? I dziękuję Panu Bogu, że wiele osób zaangażowało się w to, żeby w Polsce doprowadzić ustawowo do tego, żeby wszyscy mieli prawo do świętowania niedzieli.
To przekazanie, Ojcze, zwraca naszą też uwagę, że Kościół katolicki sprzeciwia się niewolnictwu pracy i ubóstwieniu pieniądza. Czyli to przekazanie też jakby uczy nas właściwej hierarchii wartości.
Tak, to co pani powiedziała tu wcześniej, że szabat jest dla człowieka, nie człowiek dla szabatu. Praca jest dla człowieka, nie człowiek dla pracy, tak? Dobra materialne są dla człowieka, nie człowiek dla dóbr materialnych, że staje się niewolnikiem. Także tutaj ciągle trzeba odpowiadać na pytanie, kim jest człowiek. Tak, a w tym wypadku jeszcze w przypadku trzeciego przykazania odpowiadamy też na pytanie, kim jest Bóg i dlaczego tak ważne jest spotkanie się z Bogiem, dlaczego nie wystarczy nam tylko spotkanie rodzinne, tak, bo ktoś by mógł powiedzieć, no to fajnie, no to ja się wyśpię cały dzień, tak, wyleniuchuję, nie, no może gdzieś tam pójdę do rodziny na obiadek, ale to ma być świętowanie. Czyli znowu, czy ja wypełniam to przykazanie tylko leniuchowanie, tak? Bo nie o to chodzi. Bo to właśnie o coś więcej chodzi. To jest dzień pański, czyli dzień, który jest przeznaczony dla Pana. Ja mam być dla Pana, On jest dla mnie, ja mam być dla Niego.
Właśnie, dzień pański, tak jak ojciec powiedział, bo dla nas niedziela to jest czas odpoczynku, ale także to jest dzień pański, bo tego dnia Chrystus zmartwychwstał, czyli dla nas, katolików, chrześcijan, jest to też pamiątka wielkiego wydarzenia, największego w dziejach chrześcijaństwa.
Nie sobota, a niedziela, bo tak trzeba szczerze powiedzieć, że szabat odnosił się do soboty i w Starym Testamencie szabat to jest sobota nasza, my natomiast świętujemy niedzielę, my chrześcijanie. Dlaczego w ogóle zaczęliśmy świętować ten dzień? Dlatego, że w tym dniu Chrystus zmartwychwstał, dlatego, że to jest początek nowego stworzenia, to jest wejście w nową erę, w nową przestrzeń czasową i tak naprawdę mówimy o ósmym dniu. A ósmy dzień, ósemka, którą przekręcimy troszeczkę o 90%, staje się symbolem nieskończoności. Czyli tak naprawdę mówiąc o niedzieli, jako ósmym dniu, że w niedzielę świętujemy, to mówimy, że dotykamy wieczności. Czegoś, co będzie kiedyś po śmierci naszą nieskończonością. Ale też chciałbym zwrócić uwagę na nazwy, które określają niedzielę w różnych językach. My mamy słowo niedziela, czyli w tym dniu w naszym języku podkreślamy szczególnie to, że w tym dniu nie pracujemy, nie działam, nie podejmuję działania, tak? W języku rosyjskim jest to waskresienie, czyli zmartwychwstanie, tak? Najważniejszy dzień, bo Chrystus zmartwychwstał. Idziemy do kościoła, bo Chrystus zmartwychwstał. Chrześcijanin chce sobie przypomnieć, Chrystus zmartwychwstał, Chrystus żyje. W języku włoskim mamy Domenica, czyli dzień pański. Dominus to jest Pan, tak? Czyli Domenica to jest dzień, który jest oddany dla Pana, tak? To jest bardzo ważne, takie uświadomienie sobie. I teraz, dlaczego my przeszliśmy? Czy to jest zdrada Starego Testamentu? Nie. To Kościół katolicki wyraźnie określa, że my jako chrześcijanie, dla nas tym dniem świętym jest niedziela. To jest najważniejszy dla nas dzień, bo żyjemy w erze, kiedy Chrystus zmartwychwstał i to jest najważniejsza prawda, którą chcemy żyć i którą chcemy głosić światu.
Tak, ładnie to ojciec powiedział i to jest bardzo ciekawe, że ta ósemka, jak ją przekręcimy, to przypomina nam znak nieskończoności. Czytamy o tym w katechizmie Kościoła katolickiego, nie dosłownie tak jak ojciec powiedział, ale jest tu wyraźnie napisane, że niedziela zapowiada wieczny odpoczynek człowieka w Bogu, czyli ta nieskończoność, o której ojciec mówił. Także na nas, katolikach, ojcze, spoczywa obowiązek, tak jak ojciec powiedział, nie tylko leniuchowania, ale także spędzania tego dnia razem z Panem Bogiem, oddawania Mu tego dnia czci, czyli tego dnia powinniśmy uczestniczyć w Eucharystii.
Oczywiście tutaj możemy mówić o obowiązku, ale też o prawie. I bardziej bym podkreślił to, że mamy prawo do świętowania i mamy prawo w tym dniu zaszczyt, honor, tak? Możliwość. Ja wiele lat pracowałem na terenach, gdzie po wojnie nie było tej możliwości uczestnictwa w Eucharystii i na przykład sąsiednia parafia Mosarz, gdzie był kościół otwarty, katolicy płacili ogromne sumy, żeby kościół nie został zamknięty, ale nie mieli kapłana i ludzie wtedy, kiedy przychodziła godzina celebracji mszy świętej, gromadzili się jak zwykle w każdą niedzielę, kładli na ołtarzu szaty liturgiczne kapłana, siadali do ławek, brali modlitewniki i czytali całą mszę świętą z modlitewników, tak jakby z nimi był ksiądz. To było ich uczestnictwo w mszy świętej. Inna sytuacja jeszcze z czasów Białorusi, to jest wspomnienie jednego naszego współbrata, akurat Marianin, ksiądz Lucjan Pawlik, człowiek, który został wyświęcony w 1942 roku w kaplicy prywatnej, bodajże w Kownie, w tajemnicy przed Niemcami, przed okupantem. Po wojnie został na terenach obecnej Białorusi. Został skazany na pracę, 10 lat pracy w obozach na Syberii za to, że bez pozwolenia zaczął remont kościoła. No trudno patrzeć, jak woda się leje do kościoła i zaczął, nie wiem, naprawiać dach czy coś. I ten kapłan potem wrócił, dostał pozwolenie na pracę i opowiadał takie wydarzenie, znaczy tych wydarzeń było bardzo dużo, ale na czym polegała jego praca? On mówi, że w ciągu tej pracy duszpasterskiej ponad 40 lat trzy motocykle zużył całkowicie. Jeździł motocyklem i kiedy przyjeżdżał do jakiejś miejscowości, tam ludzie szczekali pod adresem konkretnym, on szybko spowiadał, udzielał sakramentów, chrztu, jeśli była potrzeba nawet małżeństwa, odprawiał mszę świętą i kiedy gospodarz chciał zaprosić po całych tych obrzędach księdza na to, żeby został, odpoczął, wypił herbatę, zawsze zdecydowanie odmawiał. Jak najszybciej idźcie do domu, zobaczycie, zaraz tu będzie policja. W takich czasach przyszło żyć wielu kapłanom. To było nie tak dawno. I kiedy rozmawiałem na przykład też na Białorusi z wieloma parafianami z różnych parafii, pytając o ich proboszcza, znając, że różne problemy są, to nigdy nie usłyszałem żadnej skargi i wszyscy praktycznie jednogłośnie mówili: dla nas, proszę Ojca, nie jest ważne, jaki On jest, dla nas ważne, że On jest, bo my przeżyliśmy czas, że nie mieliśmy kapłanów. My wiemy, co to znaczy żyć bez mszy świętej, bez sakramentów, bez spowiedzi. Ludzie opowiadali, że w tych kościołach ich było bardzo mało otwartych, na Białorusi może ze trzy. Kiedy przychodził czas Wielkiego Postu, to kapłan, jak wszedł rano do kościoła, usiadł do konfesjonału, to wyszedł o 10:00.
Wieczorem.
Wieczorem, tak. I ludzie stali po kilka czy kilkanaście godzin, żeby skorzystać z sakramentu spowiedzi, tak? I szczerze mówiąc, dla mnie, kiedy przepraszam, że tak w te wątki takie osobiste wtrącam, ale to był zaszczyt pracować wśród tych ludzi, którzy no, mieli tak ogromną miłość do Pana Boga, do Najświętszego Sakramentu, do, w ogóle do Kościoła, tak? Także kiedy widzę ludzi obojętnych, którzy mają nieraz bardzo blisko Kościół, mamy tyle możliwości uczestnictwa w mszy świętej, ale lekceważymy. Proszę zobaczyć, jeśli w takich stosunkach ludzkich, na przykład, byśmy zlekceważyli naszego prezydenta, tak? I czy nie byłoby to dla nas troszeczkę nawet niebezpieczne, że może się zemścić? Tak? No bo on przyjeżdża na jakieś, załóżmy, przyjeżdża na jakieś spotkania, tam na przykład do niego nikt nie wychodzi, tak? I ja podziwiam Pana Boga, wielką cierpliwość Pan Bóg ma dla nas i myślę, że trzeba też poruszać sumienia, żeby ludzie zrozumieli, że Bóg naprawdę czeka na nas w Eucharystii. To jest naprawdę spotkanie z Bogiem żywym. On do nas przemawia, on przychodzi, aby nam grzechy odpuścić, aby nas nakarmić swoim ciałem. Tak mamy naprawdę często bardzo wypaczony obraz Pana Boga, obraz też Kościoła. Także tutaj wielka moja zachęta do tego, żebyśmy korzystali z mszy świętej, nawet codziennej, a już obowiązkowo niedzielę i święta nakazane, tak jak Kościół, ponieważ nieuczestniczenie w Eucharystii jest grzechem ciężkim, tak jak uczy katechizm.
Katechizm Kościoła katolickiego też wyraźnie wskazuje, co zrobić, jeżeli faktycznie nie ma możliwości uczestnictwa w Eucharystii, bo na przykład nie ma kapłana. I może przeczytam ten fragment. Jeżeli z braku świętego szafarza albo z innej poważnej przyczyny nie można uczestniczyć w Eucharystii, bardzo zaleca się, ażeby wierni brali udział w liturgii słowa, gdy jest ona odprawiana w kościele parafialnym lub innym świętym miejscu, według przepisów wydanych przez biskupa diecezjalnego, albo poświęcali odpowiedni czas na modlitwę indywidualną w rodzinie lub w grupach rodzin. Czyli jeżeli nie uczestniczymy, to też nas nie zwalnia z tego, że zapominamy tego dnia o Panu Bogu.
To znaczy, jeśli nie mamy możliwości, ponieważ no, nie ma celebransa, może być taka sytuacja, że na przykład zachorował, pogotowie zabrało go do szpitala i mieszkamy na wyspie, gdzie no, nie mamy statków, żeby dopłynąć. No to wtedy gromadzimy się i osoba uprawniona, przygotowana może sprawować liturgię słowa. Też chciałbym tu podkreślić, że msze święte transmitowane przez radio czy telewizję są dla osób chorych. I ona, żadna msza transmitowana nie zastąpi pełnego uczestnictwa, bo jeśli ktoś mówi, a nie pójdę do kościoła, włączę sobie telewizor, pooglądam tam lepsze kazanie, nawet jest. To już wiele razy mówiłem. Jak człowiek jest głodny, to zamiast pójść, przyrządzić sobie coś do jedzenia, usiąść i zjeść, to nie proszę sobie włączyć telewizor i sobie poglądać jakiś program o gotowaniu. Czy to jest to samo? Oczywiście nie. Tak? Samym oglądaniem się nie najesz. Tak samo samym oglądaniem mszy świętej to nie jest pełne uczestnictwo. Tym bardziej proszę zobaczyć, jakie jest uczestnictwo, jeśli w domu są jeszcze inne osoby, które rozmawiają, przeszkadzają w tym czasie, nie wiem, robię sobie herbatę, coś, wyglądam, kto tam idzie przez okno. Praktycznie żadne, tak? Oczywiście są osoby chore, które potrafią, bo to jest jedyna możliwość dla nich i one się koncentrują i pięknie uczestniczą
i duchowo przyjmują
tak,
Komunię Świętą.
Przyjmują duchową Komunię Świętą. Tak, natomiast msza święta transmitowana nie może zastąpić mszy świętej uczestnictwa, pełnego uczestnictwa. Pełne to znaczy od początku w imię Ojca i Syna do błogosławieństwa. Pełne to też oznacza z przyjęciem Komunii Świętej, czyli postarać się pojednać z Bogiem, jeśli jest taka potrzeba, przystąpić do sakramentu spowiedzi. To jest pełne uczestnictwo. Z przyjęciem Komunii Świętej.
Tego dnia uczestniczymy w Eucharystii, tego dnia, czyli w Dzień Pański, który mamy święcić. To jest też dzień, kiedy mamy powstrzymać się od pracy, kiedy mamy też dać prawo tym, którzy pracują na przykład w jakiś sposób dla nas, bądź jesteśmy przełożonymi kogoś. To mamy jakby nakaz dać prawo do odpoczynku tym osobom. I czytamy w Katechizmie Kościoła Katolickiego: w niedzielę oraz w inne dni świąteczne nakazane wierni powinni powstrzymać się od wykonywania prac lub zajęć, które przeszkadzają oddawaniu czci należnej Bogu, przeżywaniu radości właściwej dniowi Pańskiemu, pełnieniu uczynków miłosierdzia i koniecznemu odpoczynkowi duchowemu i fizycznemu. Święty Augustyn ładnie powiedział, że umiłowanie prawdy szuka czasu wolnego, czyli ten wolny czas jest w jakiś sposób nam nakazany. Pan Bóg sam odpoczął i chce, byśmy my też odpoczęli. Katechizm Kościoła Katolickiego też mówi o tym, że jeżeli rzeczywiście takie wymogi, które stawia na nas państwo, nie pozwalają nam odpocząć, to i prawodawcy też jakby są zobowiązani do tego i my jesteśmy też zobowiązani do tego, by w jakimś innym terminie odpoczywać. Generalnie w życie człowieka wpisany jest odpoczynek.
Tak, człowiek nie jest maszyną, a zresztą też wiemy, że maszyna też potrzebuje odpoczynku. Każdy konstruktor maszyny przewiduje czas, że jest czas pracy, ileś godzin pracy, potem maszyna stoi ileś godzin, wszystko, te wszystkie mechanizmy mogą, że tak powiem, przyjść w taki stan odpoczynku, tym bardziej człowiek. Potrzebujemy odpoczynku i tutaj nie mamy się co oszukiwać. Odpoczynek jest jak najbardziej konieczny. Z tym, że to też ważne jest, że on może być różny, może być odpoczynek też aktywny. Aktywne spędzanie czasu i myślę, że w dobie takich różnych chorób, że mało mamy tego ruchu, ciągle samochód, ciągle transport. Myślę, że wskazane też jest jakieś takie, nie wiem, wspólne spacery, czy jakieś inne formy takiego bycia, nawet, nie wiem, gry zespołowe.
Tak, nie możemy go jakoś wypaczyć, tego przykazania, ponieważ tak jak tutaj wspomniałam, święty Augustyn powiedział: umiłowanie prawdy szuka czasu wolnego. Jest też drugi człon wypowiedzi świętego Augustyna, który brzmi: a potrzeba miłości podejmuje uzasadnioną pracę. I to bardzo ładnie, ojcze, łączy się z tym zdaniem, które powiedział Pan Jezus, że to właśnie szabat został ustanowiony dla człowieka i Syn Człowieczy jest Panem szabatu, dlatego że jeżeli mamy jakieś obowiązki względem bliźniego, na przykład rodzice względem dzieci, czy dzieci względem rodziców, też należy je wykonać, jeżeli na przykład rodzic jest chory, czy dziecko jest chore i trzeba trochę więcej pracy włożyć, niż może nawet byśmy chcieli.
Oczywiście, tak. Jeśli jest to uzasadniona praca, no trudno być obojętnym, kiedy mój najbliższy cierpi, tak? A ja powiem, no nie, niedziela, to ja nic nie. Leż do poniedziałku, w poniedziałek ci pomogę, tak? Czy jeśli ktoś jest rolnikiem i ma zwierzęta, też pójdzie nakarmić. To jest ta uzasadniona praca, tak? Jest praca na przykład na dyżury. Mamy lekarzy, którzy czuwają nad naszym zdrowiem, tak, że w każdej chwili możemy wezwać pogotowie, jeśli się coś dzieje. Mamy żołnierzy, którzy czuwają nad naszym bezpieczeństwem i wiele, wiele innych służb, którzy mimo tego, że jest niedziela, pełnią służbę, tak. I taka osoba, kiedy nie może z racji obowiązków uczestniczyć w niedzielę w mszy świętej, stara się w najbliższym możliwym czasie dopełnić tego, czyli idzie na przykład w poniedziałek, czy idzie wcześniej, w sobotę, nawet jeśli to nie jest msza święta, tak zwana wigilijna, w sobotę wieczór, może na przykład i rano skorzystać. Bo najważniejsze jest to, żebyśmy mieli tą relację z Bogiem, żebyśmy jej nie zrywali, nie zaniedbywali, tak? O to chodzi. Bo nieraz ludzie się tłumaczą, no nie mam czasu, bo właśnie mam taką pracę, no to nie chodzę. No ale masz w innym czasie czas wolny.
Czyli wtedy, ojcze, jeżeli rzeczywiście w najbliższym możliwym czasie skorzystam z Eucharystii, z sakramentu, albo jeżeli wcześniej, bo wiem, że w niedzielę nie będę mogła, to mimo, że na przykład ta msza święta, czy wieczorna, sobotnia, no nie ma czytań niedzielnych, to nie jest grzech ciężki. Oczywiście,
jeśli w niedzielę obiektywnie nie mogę uczestniczyć, to nie jest to grzech ciężki, oczywiście. A jeśli praktycznie nie ma nawet grzechu, bo tym bardziej, jeśli ja uzupełniam w sensie takim, że i tak w tygodniu jestem co najmniej na jednej mszy świętej, z tą myślą, żeby spotkać się z Panem Bogiem, dziękować Mu, wynagradzać za grzechy, żeby prosić o łaskę, żeby też dopełnić tego obowiązku, a może nawet potrzeby serca spotkania się z Bogiem, bo tutaj już bym bardziej wolał mówić nawet nie o obowiązku, a o potrzebie serca, nie? Bo taki obowiązek, jak coś robimy z obowiązku, no człowiek zmuszony, no robi, tak? Ale jak człowiek coś robi, bo chce, tak? no to my całkiem inaczej się, my się inaczej czujemy i ten odbiorca też inaczej się czuje. Pan Bóg też inaczej, że tak powiem, odbiera modlitwy, kiedy idziemy, bo chcemy, tak? Nie to, że mnie ktoś zmusił, na postronku przyprowadził i stoję i myślę tylko, jak najszybciej uciec. Nie. Właśnie tutaj chodzi też o odnowienie, jak idę do kościoła, żebym wzbudzał w sobie pragnienie spotkania się z Bogiem, uwielbienia Boga, przeproszenia, żebym nie myślał tylko w tych kategoriach, no bo musiałem wstać, bo coś tam, nie? Właśnie nie, trzeba patrzeć na ten pozytywny aspekt, tak? Jak jest w Piśmie Świętym, szczodrego dawcę miłuje Bóg, tak? Ochotnego dawcę miłuje Bóg. Czyli modlitwa w modlitwie też nie jest różna.
Równa.
Tak, nie jest równa. I jeszcze jedno. Kiedy jest większa zasługa? Czy wtedy, kiedy chodzi mi o uczestnictwo w nabożeństwach, w mszy świętej? Czy wtedy, kiedy jest piękna pogoda, kiedy mam transport, dojazd, kiedy inne osoby idą i idę, uczestniczę? Czy wtedy, kiedy jestem chory, jestem bardzo zmęczony, mam jakieś przygnębienie, a pomimo tego z miłości do Pana Boga idę?
I wierności.
I wierności. Oczywiście w tej drugiej sytuacji, tak? Bo tam jest więcej naszego wkładu, więcej naszej ofiary. Bóg nie chce naszej ofiary, ale chce miłości, tak? I na to spotkanie z Bogiem zawsze mamy iść z miłością. On jest miłością. Boga niczym jakby nie zapełnimy, nic go nie uraduje tak jak nasza miłość. Taka szczera, prawdziwa miłość wyrażona na różny sposób.
Tak, i nigdy Boga też nie oszukamy, nawet jak nam się wydaje, że jeżeli traktujemy mszę świętą jako taki obowiązek, bo trzeba, bo może żona kazała, albo mąż i nie chce się już sprzeciwiać, to pójdę. No wtedy też te łaski są zapewne inne, prawda? Jeżeli te serce otwieramy na Pana Boga i chcemy współpracować i mamy świadomość, po co jesteśmy. A jeżeli idziemy tylko po to, żeby odstać swoje.
Myślę, że tutaj też trzeba podkreślić jedną rzecz, to, że modlitwa cementuje związki, rodzinę, umacnia, że nigdzie tak nie jesteśmy bliscy z siebie, jak na wspólnej modlitwie. I to jest bardzo ważne w kontekście rodziny, tych różnych zagrożeń, nie? Kiedy wspólnie się modlimy, to stajemy się sobie bliżsi, bardziej siebie rozumiemy, bardziej siebie cenimy, bardziej potrafimy sobie przebaczyć różne słabości. I dlatego ja zachęcam, abyśmy chodzili rodzinnie. Piękny jest obrazek, kiedy widzimy na przykład całą rodzinę. Małżonkowie, mąż z żoną pod rękę, obok dzieci biegające, starsze gdzieś tam z przodu czy z tyłu. Cała rodzina, która idzie właśnie uwielbiać Boga. To jest, myślę, że taki najwspanialszy obraz, który mi w sercu jakoś jest bardzo, bardzo bliski.
I jeszcze, ojcze, chciałam na koniec zwrócić uwagę, że katechizm z kolei zwraca nam uwagę na to, że w pobożności chrześcijańskiej niedziela jest tradycyjnie poświęcona na dobre uczynki i pokorne posługi względem ludzi chorych, kalekich i starszych. Chrześcijanie powinni także świętować niedzielę, oddając swojej rodzinie i bliskim czas i staranie, o które trudno w pozostałe dni tygodnia. Niedziela jest czasem refleksji, ciszy, lektury i medytacji, które sprzyjają wzrostowi życia wewnętrznego i chrześcijańskiego. Mhm. Czyli nie tylko Eucharystia.
Nie tylko Eucharystia. Tutaj dobrze pomyśleć na przykład o swoich starszych rodzicach, którzy zostali sami, którzy bardzo tęsknią za najbliższymi. Dobrze pomyśleć o osobach, którzy są chorzy w szpitalach, często wiele miesięcy tam spędzają, a nawet jak nawet krótko jest, to taka obecność drugiego człowieka jest niezastąpiona. Dobrze pomyśleć o osobach w więzieniach, tak, osobach, którym możemy sprawić radość. Jest dużo osób, które na nas w tym dniu czekają szczególnie. I myślę, że to też jest właśnie po to, żeby czynić dobro, tak. Tutaj Pan Jezus, usprawiedliwiając właśnie pracę w szabat, bo był oskarżany za to, że uzdrawiał w szabat, i dał przykład, jeśli twój wół wpadnie do dołu, czy go wyciągniesz, tak? No oczywiście każdy wyciągnie, bo szkoda wołu. I Pan Jezus mówi, nie jest grzechem uczynić coś dobrego w niedzielę, tak? Natomiast bez wątpienia coś złego to jest grzechem, tak? Także to jest też dzień dla czynienia dobrych uczynków, tak? Z miłości do Boga. Znowu tutaj Pan Bóg musi być, że chce pójść do tego człowieka, bo Pan Jezus powiedział, że jest w życiu każdego człowieka. Cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem spragniony, a napoiliście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a odwiedziliście mnie. Kiedy, Panie? I wtedy Pan Jezus mówi, wszystko, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Czyli jeśli w niedzielę swój czas poświęcam dla ubogich, po to, żeby komuś sprawić radość, tak? To tą radość sprawię samemu Bogu.
I na koniec, Ojcze, jeszcze jedna uwaga z katechizmu Kościoła katolickiego. Każdy chrześcijanin powinien unikać narzucania bez potrzeby drugiemu tego, co przeszkodziłoby mu w zachowaniu Dnia Pańskiego. Czyli też, jeżeli nawet odwiedzamy, no to też to wszystko w takim właśnie rozsądku czynimy, prawda?
Myślę, że tak. Jako osoby wierzące, jeśli ktoś na przykład nas odwiedza, to raczej starajmy się zachęcić do tego, czy nawet zaproponujmy to, pójdźmy razem do kościoła, a nie róbmy wszystko, żeby tej osobie przeszkodzić. Nie, jeszcze posiedź, jeszcze potem zdążysz, nie, potem okazuje się, że już pociągu nie ma, czy tam jakaś przeszkoda i ten człowiek nie może być, nie? Czyli sprawy Boże stawiajmy najpierw, bo inne będzie też to spotkanie nasze takie braterskie, przyjacielskie, rodzinne, kiedy na początku naszego spotkania zaprosimy Boga.
Pamiętaj, abyś Dzień Święty święcił. Z tą właśnie myślą zostawiamy Państwa dzisiaj. To było kolejne nasze rozważanie, tym razem na temat trzeciego przykazania. Zachęcamy do tego, by raz jeszcze zapoznać się z tym, co na temat tego przykazania mówi katechizm Kościoła katolickiego. Ojciec Mirosław Kopczewski, bardzo serdecznie, Ojcze, dziękuję. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.